To jest podcast 21% rocznie jak inwestować. Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu.
Dzień dobry, z tej strony Szymon Machalica i witam Państwa w podcaście 21% rocznie Strefa Inwestorów. Dzisiejszym moim gościem jest Jakub Mościcki, współtwórca fundacji Trading Jam Session, autor książki Nie Inwestuj.
Witam serdecznie.
Kuba, ostatnio wpadł mi Twój portfel i masz...
To niedobrze.
I portfel masz podzielony na inwestycyjny oraz spekulacyjny. I w spekulacyjnym trzymasz certyfikaty na złoto oraz certyfikaty na 30-letnie obligacje USA.
Zgadza.
W inwestycyjnym natomiast trzymasz m.in. Ambre, Asbis, GPW, iFirmę, Kernel, Mennicę Skarbową, One More Level, Orlen, PZU oraz, co jest ciekawe, jak na autora książki Nie Inwestuj, GetBack.
Zgadza.
I tu dopisałeś chyba ironicznie, tu mocno wierzę, długo trzymam. Jak to się stało, że w twoim portfelu ląduje GetBack?
Najpierw może powiem, dlaczego ja to trzymam.
Dlaczego to trzymasz,
tak? Notowania są zawieszone i nie da się tego sprzedać.
Ale jak tam się znalazł GetBack?
GetBack się znalazł na takiej zasadzie, że zakładałem, że rynek finansowy trochę pójdzie w taką negatywną stronę. Znaczy generalnie gospodarka, nie tyle sam rynek finansowy. No co spowoduje to, że będzie więcej niespłaconych długów. No i na tym GetBack będzie mógł sobie zarobić.
Oczywiście, bo od którego roku to trzymasz?
Ciężko mi powiedzieć, możemy sobie to sprawdzić, ale to już jest naprawdę bardzo, bardzo długo. W każdym razie zakładałem, że właśnie czynniki gospodarcze sprawią to, że będzie dużo niespłaconych kredytów, no i GetBack sobie nad tym zarobi razem z Krukiem. Oczywiście przestudiowałem wszystkie te informacje, jakie były dostępne w prospekcie inwestycyjnym i wszystkie inne informacje, jakie wtedy też były dostępne. No i niestety, jak się okazało, te informacje nie były do końca prawdziwe.
Tam na tym GetBacku było dużo większe oszustwo. Pośrednicy mieli świadomość tego, ale tam to była kwestia wysokich prowizji, które mieli dostać.
Tam nawet nie była kwestia prowizji, które mieli dostać. Oczywiście te prowizje tam, jak się później okazało, były, szczególnie te prowizje za obligacje, były dużo, dużo wyższe niż taka średnia rynkowa, co od razu powinno być takim red flagiem. Natomiast jakby oszustwo było zupełnie gdzie indziej. Tam nawet przecież audytor się tych oszustw nie doszukał, one wyszły dużo, dużo później. Oczywiście tam, z tego co pamiętam, nie wiem jak to sytuacja się rozwinęła dalej, jakby wszyscy trochę umyli ręce, no bo się okazało, że to na podstawie nie do końca prawdziwych dokumentów, no audytor robił audyty, więc to też jest nie do końca wina audytora, no a śledztwo, które ma ustalić, kto jest tak naprawdę winny, bodajże jeszcze trwa i nie zostało zakończone.
Śledzisz te informacje, jak coś się tam toczy?
Na razie śledzę to, jakbym się mógł tego pozbyć z portfela.
Czyli trochę mamy taki polski case, spychologia, winnych nie ma.
Coś takiego, no bardziej bym patrzył w stronę Enronu amerykańskiego, który no też był wielką aferą i spowodował upadek Artura Andersena, czyli tego jednego z większych audytorów, który był na tym samym poziomie między innymi co Deloitte czy Ernst & Young. No i teraz już Artura Andersena nie ma właśnie w związku z tym skandalem.
Z serii Too Big to Fall.
No oni akurat niestety upadli.
No i tutaj mamy GetBack i czy to był powód do napisania książki? Skąd pomysł?
To był jeden z powodów. Generalnie książka wzięła się z... Ta książka Nie Inwestuj. Wzięła się między innymi z moich własnych doświadczeń, o tym, jaką ja drogę przechodziłem na rynku finansowym, od tego całego zauroczenia rynkami finansowymi, od tego takiego trochę tajemniczego podejścia, tak, do rynków finansowych, że wszyscy mamy takie jakieś ogólne pojęcie o tym rynku, jak on działa, jak on wygląda, że tam działają jacyś naprawdę wielcy ludzie, którzy mają niesamowitą wiedzę, którzy mają niesamowity dostęp do informacji, do których nie ma dostępu zwykły człowiek. No później się okazało oczywiście tak jak się rozwijałem na tym rynku, tak zdobywałem nowe doświadczenie, nową wiedzę, to się okazywało, że ten rynek finansowy wcale tak nie wygląda. To nie jest jakiś tam magiczny świat, w którym żyją ludzie, którzy wiedzą dużo więcej niż my, tylko w większości to się opiera na zwykłych sprzedawcach, tak, na planach sprzedażowych. Ludzie z banków mają plan sprzedażowy, czy z funduszy inwestycyjnych dostają plan sprzedażowy i oni muszą to sprzedać. Niezależnie od tego, co tak naprawdę jest po drugiej stronie, czy to jest fundusz inwestycyjny inwestujący w zboże, czy to jest fundusz inwestycyjny inwestujący w kakao, czy fundusz inwestycyjny inwestujący w rynki wschodzące. Wszystko opiera się na tym, żeby sprzedać.
W sensie sprzedać dane akcje lub aktywo.
Sprzedać cokolwiek inwestorowi, który uwierzy w piękne wizje, jakie są przed nim rozpościerane.
No dobrze, a jak to rośnie? No bo czy to jest z tego, co mówisz? Gdybym był początkującym inwestorem i gdybym cię posłuchał, to bym uznał, że wszyscy dookoła chcą mnie oszukać.
Nie powiedziałbym do końca, że oszukać, ale chcą na tobie zarobić. I to na pewno.
Czyli na rynku nie ma żadnego modelu matematycznego, nic z jakiegoś giełda jako... No giełda nie jest osobnym tworem. Giełda to jest popyt-podaż. To stoi za poziomem ceny.
No giełda to jest właśnie takie coś, bo generalnie cały rynek finansowy jest owiany taką trochę tajemnicą, tak, że mamy tam jakąś mityczną giełdę, mamy te jakieś mityczne fundusze, mamy jakichś tam zarządzających, którzy gdzieś tam się przemykają w korytarzach giełdy, przynajmniej takie jest powszechne wyobrażenie o tym. Natomiast wszystko się koniec końców sprowadza do tego, że są kupujący i sprzedający. Jedni chcą sprzedać, drudzy chcą kupić i wszyscy chcą na tym zarobić. No i teraz pojawiają się wszelkiego rodzaju pośrednicy, którym zależy na tym, żebyśmy to my stracili i żeby oni zarobili.
No właśnie, no bo co powoduje, że ludzie na rynku tracą? No
tutaj ja bym to podzielił na takie dwie części. Pierwsza część to jest taka, powiedzmy to, część naiwna, a druga część to jest taka część psychologiczna. Czyli z tej pierwszej części naiwnej, do której bym zaliczył wszelkiej maści szkoleniowców i sprzedawców właśnie marzeń, o których wspomniałem wcześniej, do których zaliczają się wszelkiej maści oszustwa, wszelkiej maści obligacji o wysokich stopach zwrotu, wszelkiej maści piramidy finansowe i wszystko, co jest nastawione na inwestora, który jest dosyć łatwowierny, dosyć chciwy i na tyle nieroztropny, że nie będzie sprawdzał tak naprawdę, co się kryje za tymi inwestycjami. A druga część, o której wspomniałem, no to są ci inwestorzy, którzy padają praktycznie ofiarą własnej psychiki. Bo my jako ludzie nie jesteśmy kompletnie przystosowani do tego, żeby inwestować. My jesteśmy no, zwierzętami takimi stadnymi. Jakby bardzo na to nie chcieć spojrzeć, no to tak niestety to wygląda. Więc bliższe o wiele nam są zachowania społeczne, takie stadne, w których matematyka bardzo źle się przyjmuje. W sensie takim, że przez tysiące lat, jak widzieliśmy, że grupka ludzi ucieka z krzykiem z jednego miejsca, to prawdopodobnie bieglibyśmy razem z nimi, tak? Nie szlibyśmy zobaczyć, przed czym oni uciekają, no bo prawdopodobnie uciekają przed jakimś zagrożeniem i będziemy uciekać razem z nimi, tak? Czyli podążymy za tym tłumem. No i niestety to samo mamy, widzimy, co się dzieje na giełdzie, tak? Jeśli wszyscy sprzedają, no to my prawdopodobnie spanikowani też zaczniemy sprzedawać. Jeśli wszyscy kupują, no to my, chcąc dołączyć do tego tłumu, żeby nie być tą jedną osobą, która nie kupiła i została, jak to mówi Forum Bankiera, na peronie, jak pociąg już odjechał z tymi wszystkimi wzrostami, no to chcemy też dołączyć do tego tłumu, żeby nie być tą jedną osobą, która na tym nie zarobiła. I mamy to tak zwane FOMO, czyli Fear of Missing Out, który powoduje, że zwykle dołączamy się do trendu już na samym jego końcu.
To, co wspominałeś, że my ewolucyjnie, nasze mózgi nie są przystosowane. Ja słyszałem taką teorię, która mówi o tym, że dlatego łatwiej nam trzymać straty na giełdzie niż zyski.
No bo generalnie jako ludzie, jako ssaki, zwierzęta, no staramy się unikać bólu. I to wszystko jedno, czy to jest ból fizyczny, czy to jest ból psychiczny. Dopóki nie sprzedamy, czyli nie zaksięgujemy straty, no to ona nie jest jakby rzeczywista, ona jest papierowa, tak? Dlatego wielu inwestorów trzyma bardzo długo straty po to, żeby właśnie nie czuć tego bólu, który towarzyszy zamknięciu transakcji, bo jak ją zamkniemy, no to w pewnym sposób przyznajemy się do tego, że popełniliśmy błąd, że zawarliśmy złą transakcję, że może nie do końca rozumiemy rynek albo nie jesteśmy tak świetnie, jak nam się wydawało w inwestowaniu, no co powoduje, że koniec końców będziemy czuć ból, co może jeszcze być spotęgowane tym, że nasi znajomi powiedzmy zarobili, tak, jeśli mieliśmy tą manię na rynku kryptowalut niedawno, gdzie część kryptowalut potrafiła strzelać 200-300% w ciągu kilku dni, podczas gdy inne kryptowaluty na przykład spadały o kilka, kilkadziesiąt procent, no to mamy taką sytuację, że jeśli ktoś zarobił na tych kryptowalutach z naszych znajomych, a my straciliśmy, powiedzmy te 10-20%, no to nie za bardzo chcemy się przed samymi sobą przyznać, że my popełniliśmy błąd, skoro wszyscy inni zarabiają. Więc to jest taki trochę ucieczka przed bólem, no którego nikt z nas nie chce tak naprawdę czuć.
Ja zauważyłem jeszcze taki jeden motyw u, powiedzmy, świeżych inwestorów. Jest takie coś, że można zrobić, to mi opowiadał jeden makler, możesz zrobić wszystko dobrze, możesz mieć dobrą analizę, możesz mieć dobre dane, dobry pomysł na inwestycje, na wejście w rynek, a i tak możesz stracić. I to nie jest nic złego, bo strata, właśnie to co mówisz, ludzie odbierają stratę jako porażkę, a to strata porażką nie jest. No tak poszedł rynek, bo jeszcze ludzie wspominają tak, że rynek źle poszedł, ale rynek się nigdy nie myli.
Ja bym powiedział trochę inaczej. Powiedziałbym, że rynek się myli i to bardzo, bardzo często, bo rynek może pozostawać nieracjonalny dużo dłużej niż my wypłacalni, tak? Bo możemy sobie policzyć księgową wartość spółki. Jeśli chcesz kupić biznes, taki zwykły biznes na mieście, nienotowany nigdzie, powiedzmy to jest kawiarnia, to w przypadku takich transakcji bardzo łatwo policzyć wartość takiego biznesu. Oczywiście no tam jest dużo niuansów, które się w to wlicza, ale w takim dużym uproszczeniu bierzesz na przykład roczny zysk takiej kawiarni, mnożysz sobie to razy 5, wychodzi ci cena tego biznesu. Oczywiście tam pomijając jakieś odstępne tego lokalu, wyposażenie i tak dalej, ale w takim dużym przybliżeniu możesz policzyć wartość takiego biznesu, mnożąc jego zyski razy 5, 10, w zależności od tego oczywiście, jaki to jest biznes. Przy biznesie kosmicznym będzie to inny mnożnik, przy biznesie właśnie kawiarnianym to będzie inny mnożnik, przy warsztacie samochodowym jeszcze inny mnożnik. I teraz ta wartość może zostać uznana jako wartość taka rzeczywista. I to możesz zrobić dla każdego praktycznie biznesu, również dla tego biznesu giełdowego. I problem polega na tym, że cena, jaką płacimy za akcję danego biznesu, bardzo, bardzo rzadko oscyluje w okolicach tej ceny wyliczonej, nazwijmy to ceną godziwą. I to właśnie polega, na tym polega cały rynek, żeby znaleźć tą cenę, czy właściwie znaleźć spółki, które są wyceniane dużo poniżej wartości takiej godziwej. No i na tym polega cała rola inwestora.
Tutaj rozmawiamy o tej pierwszej części, którą rozróżniłeś, czyli że ludzie tracą na uczciwych inwestycjach, czyli po prostu źle, właśnie nie chcę użyć tego słowa, że źle zainwestowali, bo zainwestować można dobrze, ale to, że cena spadnie, to już jest inna para kaloszy.
Ja bym tu powiedział, że to jest taka w uczciwej grze, że ludzie tracą w uczciwej grze. Tak jakbyśmy poszli na boisko piłki nożnej i sobie z kimś pograli, tak? Mamy zasady piłki nożnej, one są niezmienne. Mamy sędziego, który się na to wszystko patrzy. No i gramy i wygrywa lepszy, tak? Jak pójdziemy grać w pokera, no to zasady pokera też są niezmienne. Gramy według tych zasad i ktoś zawsze przegra, ktoś zawsze wygra. Więc to ja bym nazwał tą uczciwą grą, w której większość inwestorów traci. Jak była niedawno opublikowane statystyki KNF-u, tam bodajże 77,7% ludzi z rynku Forex zaliczyło straty. Oczywiście to nie oznacza, że pozostała część zarobiła. Oni po prostu nie stracili, czyli mogli wyjść na zero, mogli zarobić jedną złotówkę, no i wpadli już w tą drugą część statystyk. Ale jeśli ktoś cały rok, że tak powiem, klepał Forexa dzień w dzień i starał się na tym zarobić pensję minimalną, no to wcale mu się to nie musiało udać. Więc tak jak mówisz, ta pierwsza część, czyli te przegranie na uczciwych zasadach, no jest spowodowane tym, że cały rynek finansowy jest grą o sumie zerowej, a właściwie ujemnej, bo tam wszyscy, tak jak wspomnieliśmy na początku, wszyscy po drodze muszą na tym zarobić.
Nie ma systemów gwarantujących jakikolwiek zysk. Oczywiście nie mówimy o funduszach, które grają na przykład, które zarabiają na animacji rynku albo które grają na algorytmach, tylko że trzeba pamiętać, że te fundusze, one są na rynku na innej zasadzie. One nie mają prowizji, najczęściej one tam są bez spreadu, albo one są spreadem.
Tak jak mówisz, nie? Są sposoby, żeby z rynkiem wygrać, ale to są sposoby, które jakby nie rozgryzają rynku jako takiego, tylko wykorzystują jego cechy, czyli powiedzmy, jest taka dosyć słynna książka, bodajże się nazywa Flash Boys, która mówiła o tym, że grupa takich biznesmenów chciała położyć kable światłowodowe, które by umożliwiły składanie zleceń na giełdę o kilka nanosekund szybciej niż konkurencja. No i na takiej zasadzie, tak, jeśli wyskoczymy wcześniej ze zleceniami, które składamy na giełdzie, to jesteśmy w stanie zarobić. Oczywiście to będą jakieś tam centy na każdej transakcji, ale jeśli damy radę składać tych zleceń tysiące, setki tysięcy dziennie, no to taki fundusz inwestycyjny, który wykorzystuje coś takiego, jest w stanie zarobić na rynku. I to dawać, tak jak wspomniałeś, że giełda nie daje wypłat, no to jeśli masz takie podejście jak ten fundusz, czyli jesteś po prostu szybszy niż cała reszta, no to wtedy możesz zarobić, tak? Albo jak masz, jeśli jesteś dużym funduszem, jesteś w stanie pozyskiwać informacje dużo lepiej, dużo szybciej niż cała reszta rynku, masz dużo znajomych wśród spółek, którzy mogą się z tobą podzielić pewnymi rzeczami, które słyszeli gdzieś tam w kuchni firmowej podczas lunchu, i taka informacja zwykle jest bardzo, bardzo cenna, za którą są pewnie bardzo dobrze wynagradzani, no to też możesz wygrać. Tak, tylko to nie są takie informacje. Oni grają jakby trochę właśnie na zasadzie, dla nich są trochę inne zasady gry. Oni mają, że tak powiem, łatwiej.
Tak samo jak świetnie to wygląda w serialu Billions, który oczywiście gorąco polecam. Opinie na jego temat są różne, bo ja wiem, Kuba, że ty nie przepadasz za...
Próbowałem oglądać kilka razy, ale jakoś nie mogłem się wgryźć w fabułę. Wiele osób mi mówi, że jest rzeczywiście bardzo fajny. Mi jakoś nie podszedł.
Ten serial nie opowiada o tym, jak inwestować, ale on opowiada trochę w taki hollywoodzki sposób. Od kuchni, jak wygląda praca w funduszu nad tymi informacjami, że głównie to wszystko polega na takim inside info, że fundusz ma dobrze opłaconych informatorów z różnych dziedzin, którzy wiedzą, że zostaną dobrze wynagrodzeni za informacje, przychodzą do tego funduszu i fundusz sobie to rozgrywa na rynku, czyli w ogóle gra na innych zasadach. I po drugiej stronie w tym serialu mamy prokurator generalny, który próbuje właśnie tam przyłapać. Tam są jest takie różne wątki, ale jakby ten korowy pokazuje, że głównie chodzi o inside info.
No dokładnie, ale jeszcze ci pozwolę, że ci przerwę. To, co wspomniałeś, właśnie tutaj cała gra polega na tym, żeby być albo szybszym, albo wiedzieć więcej niż cała reszta. I warto tutaj zwrócić uwagę na to, że to też nie do końca ci daje taką przewagę, którą mógłbyś wykorzystywać, no nazwijmy to w takim życiu codziennym takiego funduszu. Bo jeśli jesteś małym funduszem hedgingowym, który ma bardzo krótką strukturę, bardzo szybko można podjąć decyzję i masz stosunkowo niedużo pieniędzy do zainwestowania, to rzeczywiście możesz wykręcić fajne zyski z takich nie do końca może legalnie pozyskanych informacji. Natomiast jeśli jesteś dużym funduszem, który ma naprawdę potężne pieniądze do zainwestowania, to zrobienie jakiegoś fajnego wyniku, nawet na informacjach, które pozyskałeś może nie do końca legalnie, no to jest bardzo ciężkie. Jak sobie wyobrazisz, że zrobić ze złotówki 2 złote, jest bardzo prosto. Kupujesz zapałki w Żabce czy w jakiejś innej Biedronce, idziesz pod cmentarz i w Dzień Wszystkich Świętych czy Wszystkich Zmarłych sprzedajesz to pudełko za 2 złote. Zrobiłeś 100%, to jest świetny wynik. Każdy fundusz by się za coś takiego dał pokroić. Natomiast powtórzyć coś takiego na rynku finansowym, gdzie masz do zainwestowania miliard, no to już nie jest tak prosto, bo nie masz co zainwestować po prostu. Fizycznie nie masz co włożyć tych pieniędzy, żeby wyciągnąć taką stopę zwrotu. Nawet jeśli gdzieś zainwestujesz 2-3 miliony, no to patrząc na cały kapitał, jaki masz, czyli powiedzmy te 2-3 miliardy, no to jest nic. No nawet jak zrobisz z tej swojej pierwotnej inwestycji, zrobisz 100%, to aktywa twojej funduszu praktycznie nie wzrosną. I tutaj należy też pamiętać, że to są ludzie, przeciwko którym my staramy się na rynku grać, tak? No to są fundusze inwestycyjne, to są ci gracze, którzy siedzą naprzeciwko nas przy tym stole pokerowym, którym nazywamy sobie giełdą, tak? Czy forexem. I teraz my staramy się ich ograć, podczas gdy oni mają te wszystkie narzędzia, o których wspomnieliśmy wcześniej, tak? Bo nasza strata jest ich zyskiem, a nasz zysk jest ich stratą.
Oprócz tego, że dlaczego ludzie tracą
i... Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Ten słynny zakład Warrena Buffetta z funduszami inwestycyjnymi, gdzie Warren Buffett powiedział, że jeśli fundusz inwestycyjny aktywnie zarządzany, czyli z tymi wszystkimi mądrymi głowami, które tam siedzą i zarządzają tymi funduszami, pobije indeks czy fundusz indeksowy, no to on wypłaci im tam sporą nagrodę. Oczywiście jakby zakład był taki, że ta nagroda i tak miała trafić tam na cele charytatywne, więc to był taki bardziej zakład o to, kto ma rację, No ale koniec końców tylko jeden fundusz się na to zdecydował. No i oczywiście przegrał ze zwykłym funduszem indeksowym, który kopiował wzrosty indeksu S&P 500. Więc to pokazuje, że nawet jak masz taką dużą przewagę na rynku, że możesz pozyskiwać informacje, czy robić nawet tak zwany biały wywiad, tylko robić go lepiej i szybciej, no to przy dużych aktywach nie zawsze musisz być tym zwycięskim.
To mamy drugi typ, drugi powód, dlaczego ludzie tracą na rynku. To są, ja na to mówię, diskopolowcy giełdowi, czyli tak zwani sprzedawcy marzeń.
No to jest jakby to, co wspomniałem wcześniej, czyli ta pierwsza kategoria, gdzie się uczciwie traci, tak, gdzie powiedzmy uczciwie kupujemy w banku jakieś obligacje, które nam tam doradca sprzedał, czy w jednostki funduszu inwestycyjnego, który też nam doradca sprzedał, trochę nas zachęcając, że zarobimy więcej niż na lokacie, bo teraz lokaty płacą 0,5%, może procent, jak jest jakaś promocja, no ale generalnie no, w porównaniu do inflacji to jest kompletnie nic. No to mamy właśnie tych diskopolowców finansowych, o których wspomniałeś, którzy no nie mają już żadnych skrupułów w tym, żeby sprzedawać nam marzenia. A nam się to bardzo podoba, bo chcemy te marzenia od nich kupować. My lubimy, chcemy mieć poczucie, że te nasze marzenia, które wszyscy mamy, czyli jakieś jachty, szybkie samochody, wolność finansowa, także nie musimy iść do pracy i słuchać tego naszego zrzędliwego szefa, który ma jakieś dziwne pomysły, których nam się nie chce robić, że możemy się od tego wszystkiego odciąć, tak, i żyć naszym życiem, tak, realizować marzenia, podróżować, jeździć tymi szybkimi samochodami, mieszkać na 50. piętrze w złotej 44, patrzeć się na cały świat z góry, popijając codziennie szampana. No, każdy by chciał, tak? No więc ci oszukańcy dobrze o tym wiedzą, że my to chcemy, i chcą nam to sprzedać. I nie mają skrupułów, żeby nam wcisnąć, za przeproszeniem, ciemnotę.
Ich marketing wygląda w ogóle w taki sposób. Mało tego, no, kreują się na fachowców, pokazują się w dobrych, drogich samochodach. Schemat jest zawsze ten sam od 20-30 lat, bo to przyszło do nas ze Stanów, tylko tam to już przeminęło. Oczywiście, że wciąż ludzie się łapią na jakieś takie hasła. Wiadomo, że nic nie może gwarantować zysku, ale dlaczego ci szkoleniowcy nie sprzedają swoich systemów do funduszy?
To jest bardzo dobre pytanie. Bym powiedział więcej. Jeśli masz system, który zarabia i potrafi zarabiać ciągle, cyklicznie, to spokojnie może za to zgarnąć Nagrodę Nobla. Dlaczego nie idą, żeby do Akademii Królewskiej Szwedzkiej, żeby sobie tą nagrodę zgarnąć? To jest dla mnie wielka zagadka. Nagroda z ekonomii wtedy jest murowana za rozgryzienie rynków bez problemu. Tak jakby jak panowie od metody wyceny opcji dostali Nagrodę Nobla, później zbudowali fundusz i ten fundusz prawie rozwalił cały system finansowy. Więc nawet to, że się jest noblistą, nie chroni przed tym, żeby nie zbankrutować.
W sensie, że oni zbankrutowali, tak?
Tak, fundusz LTCM się nazywał i popłynął na obligacjach rosyjskich. Więc taki szkoleniowiec, powiedzmy to z Radomia, Bogdan z Radomia, który sprzedaje fundusz, który sprzedaje jeden prosty trik, który można ograć rynki finansowe, mógłby spokojnie zostać noblistą. Mielibyśmy następnego noblistę z ekonomii. Może nawet by ze dwa noble dostał, jak Marii Curie-Skłodowska, i byłby podwójnym noblistą.
Myśmy z Jakubem walczyli 2 lata z takimi firmami. Finalnie udało się doprowadzić do tego, że Komisja Nadzoru Finansowego wpisała ich na swoje czarne listy.
Jeszcze na liście UOKiK-u jedno się znalazło.
Dokładnie. No bo oprócz tego, że mamy sprzedawców marzeń, którzy opowiadają o tych szkoleniach i tak dalej, że jakiś, nie wiem, przysłowiowy Patryk z Łodzi, może być też, to mamy piramidy finansowe, bo o tym mniej więcej opisuje twoja książka Nie inwestuj. Sprzedawcy marzeń i piramidy finansowe.
No tak, tam jest generalnie wszystko, o czym dzisiaj rozmawiamy, plus trochę więcej. Jakby szerzej jest tam to opisane razem z przykładami, jak to działało. Natomiast tak, no piramidy finansowe, ale one opierają się dokładnie na tym samym, z tym, że jeśli mówimy o szkoleniowcach i takich diskopolowcach finansowych, no to oczywiście nie wszystkie szkolenia, jakby chciałbym tu zaznaczyć, że nie wszystkie szkolenia są złe. Jeśli ktoś nam robi szkolenie, czy pójdziemy na studia ekonomiczne i dowiemy się, co to są obligacje, jak działają akcje, jak działają kontrakty na różnice kursowe, z czym się wiążą kontrakty terminowe, czy te kontrakty terminowe są rozliczane w gotówce, czy są rozliczane w zwykłej dostawie towarów. Tak co mieliśmy przykład na ropie w marcu, kiedy się okazało, że kontrakty terminowe z fizyczną dostawą spowodowały no, wywrócenie się rynku ropy, praktycznie stanięcie na głowie i cena ropy spadła do minus 38 dolarów. Tak? No, to było związane właśnie z fizyczną dostawą. Więc jakby same szkolenie odnośnie rynku finansowego, gdzie dowiadujemy się, jak to działa, jak stopy procentowe działają, jak działają banki centralne, czy kierują się krzywą Phillipsa, czy od niej odchodzą, jakie są zależności między bezrobociem a stopą procentową i tak dalej, i tak dalej, no to takie szkolenia są ok. Tylko, że takie szkolenia nie sprawią, że nauczysz się jednego prostego triku, dzięki któremu zarobisz tysiące dolarów miesięcznie.
Tak, bo są szkolenia i są szkolenia, ale to też wynika trochę z mentalności, bo jeżeli wiesz, jeżeli są szkolenia, które po prostu, w cudzysłowie te dobre, które po prostu usystematyzują ci wiedzę, no to one nie mają krzykliwych haseł, ale to też nawet każdy początkujący inwestor wie, że, który nie kieruje się chciwością, no to wie, że jest taka wiedza jest mu niezbędna. No bo w szkole średniej nie mamy czegoś takiego jak wiedza ekonomiczna.
No niestety wiedza finansowa w ogóle w polskiej edukacji leży. Ona jest praktycznie nieobecna.
Mamy katechezy, ale niestety nie mamy, tego brakuje,
nauki
o finansach i nauki o psychologii.
Dokładnie. Mamy sporo lekcji WF-u, ale nie do końca dowiadujemy się w szkole tego, jak się poruszać później w dorosłym życiu, które jest związane chcąc, nie chcąc, z finansami. Wracając jeszcze do tych szkoleń, o których mówiłeś, no to też można to porównać do takich szkoleń z jazdy samochodem. Czyli są szkolenia, które pokazują ci, jak działa samochód, jak się skręca w lewo, jak się skręca w prawo, jak zmieniać biegi, kiedy wciskać sprzęgło, jak parkować na koperty i tak dalej. No ale jak pójdziesz na taki kurs, to nie oczekujesz, że po 2- czy 3-tygodniowym szkoleniu wygrasz konkurs formuły pierwszej. No to było absurdalne, prawda? No, nikt ze zdrowym myśleniem, zdrowym rozsądkiem nie pójdzie na 3-tygodniowe szkolenie, wiedząc kompletnie zero o jeździe samochodem, że po 3 tygodniach będzie wygrywał wyścigi formuły pierwszej. Natomiast jak pójdziemy na szkolenie z rynku finansowego, czy z Forexa, czy z giełdy, czy jakkolwiek to nazwać, no to mamy takie poczucie, że damy radę, tak? Że to jest na tyle dostępne na wyciągnięcie ręki, bo wystarczy zainstalować aplikację, jakiegoś Robinhooda, czy jakieś aplikację MT4, tak bardzo lubianą i popularną wśród polskich inwestorów. No i mamy to na wyciągnięcie ręki, tak? Wystarczy, mamy 2 guziki, kup albo sprzedaj. I to jest wszystko, tak? I mamy takie poczucie, że to jest naprawdę proste do zrobienia, mimo że po drugiej stronie mamy naprawdę zawodowców, którzy chcą nam odebrać pieniądze. A po drodze jeszcze mamy wszystkich, którzy liczą na prowizję z naszych pieniędzy. Więc jesteśmy tutaj mocno na przegranej pozycji, więc jakby jeśli chodzi o rynek finansowy, to ja bym to właśnie porównał do kursu na prawo jazdy, czy w ogóle kursu jazdy samochodem, gdzie idziesz i uczysz się zmieniać biegi. I nie masz nawet z tyłu głowy, nie pomyślisz sobie o tym, żeby wygrać formułę pierwszą po takich 3 tygodniach.
Ja pamiętam, jak żeśmy przeglądali te materiały tych szkoleniowców, co oni opowiadają, co tłumaczą, no to przecież były takie bajki. Ja pamiętam, jak szkoleniowcy w ostatnich latach, jak jeszcze była dostępna wysoka dźwignia, bardzo umiłowali sobie rynek Forex właśnie. Ze względu na zmienność, wysoka dźwignia, można było bardzo szybko pokazać i pochwalić się jakimiś oszałamiającymi zyskami. I jeżeli zna się minimalnie specyfikę jakichś par walutowych czy coś, no to na przykład, ja pamiętam, jak analizowaliśmy materiały pewnej firmy, no nie podam nazwy, ale ta firma widnieje na czarnej liście KNF-u i podam taki szybki przykład. Jest para na przykład walutowa funt do jena i wynik na tej parze jest kompletnie wypadkową 2 innych par, czyli funta oraz dolara z jenem. A firma opowiadała, że to tam siedzą ludzie i handlują. No nie, to są pary, które no nie są handlowane. No ale to jest raz, że Forex, dwa, że marketing brokerów powoduje, że buduje się właśnie takie oczekiwania. No bo ilu spekulantów, inwestorów jest na liście Forbesa?
No właśnie, to jest takie pytanie chyba retoryczne, bo żaden spekulant Szczególnie nasz, powiedzmy to, spekulant z Radomia, który odkrył jeden prosty sposób na zarabianie. No nie ma go na liście Forbesa. Generalnie nie ma za dużo traderów na liście Forbesa, szczególnie day traderów. Są oczywiście inwestorzy, tacy jak Warren Buffett, no ale to jest chyba jeden rodzynek, który się tam znalazł bodajże w dziesiątce. Z zeszłego roku, to pamiętam, jeszcze jak pisałem książkę, to on tam był jedynym inwestorem. Tylko że on ma podejście takie, że on bardziej kupuje biznesy, a nie skupia się na akcjach. Tak, on nie patrzy na średnią kroczącą danej akcji, czy nie patrzy na wsparcie i opory. On jest z tych inwestorów, którzy mają więcej informacji. On wie, czy dany biznes jest dobry, czy dany biznes jest zły, czy on się będzie rozwijał, czy ma miejsce, żeby się rozwijać. Więc on inwestuje bardziej w biznesy niż w akcje jako takie, tak? Bo jak spojrzymy na takich inwestorów detalicznych, to dla nich ten biznes, przynajmniej z doświadczenia tego, jakie tam zdobyłem w fundacji Trading Jamu, wynika, że masa inwestorów jakby gubi ten link, to połączenie pomiędzy tym biznesem, które odzwierciedlają akcje, a samymi akcjami. Dla nich te akcje są takim samoistnym bytem, który żyje swoim życiem.
Jakie masz jeszcze takie dobre anegdoty z fundacji Trading Jam Session, jeżeli chodzi o straty i o oszustwa na rynku?
Ja bym nie powiedział, że to są dobre anegdoty, bo to jakby to też mnie trochę pchnęło właśnie do napisania tej książki. Bo jak zaczęliśmy rozwijać fundację Trading Jam i ona się tak trochę organicznie rozwijała. Najpierw tam było, przychodziło na spotkanie 10 osób, 15, 20, no i w szczytowym momencie tam przychodziło około 100 osób na te spotkania. No i pojawiali się ludzie, którzy przychodzili, bo już zbudowaliśmy sobie takie zaufanie i jakby byliśmy na tyle transparentni, że ludzie nam po prostu ufali. I przychodziło masę osób o poradę do nas, co zrobić z tym, że oni stracili albo zostali oszukani na rynku. No i jakby te historie były praktycznie kopią wszystkich poprzednich historii, jakie słyszeliśmy. Tak? Jeśli przychodził ktoś i mówił, że ma problem, bo gdzieś wpłacił do brokera 100, 200, 300 tysięcy złotych i nie może tego odzyskać, no to ja już wiedziałem, jaka stoi za tym historia. Jak ktoś powie, że zainwestował w jakiś biznes, bo go znajomy namówił, no to ja też wiem już, jaka historia za tym stoi, bo jakby słyszałem, te historie były dokładną kopią samych siebie, tak, i one się powtarzały ciągle, co dla mnie na początku było olbrzymim zaskoczeniem, bo jakby pomyślałem sobie, że do kogoś może zadzwonić nieznany telefon, czy nieznany jakiś doradca i krzycząc do słuchawki, każe ci wpłacać 10 tysięcy dolarów, bo będzie debiut Porsche, na którym będzie można zrobić 20%. To wpłaciłbyś?
A, jeszcze mówisz o czasach kotłowni.
Tak, no i właśnie, wpłaciłbyś? Ja sobie nie wyobrażałem, że ktoś może wpłacić. A okazywało się, że naprawdę sporo osób przychodziło właśnie z takim problemem, że ktoś do nich zadzwonił, obiecał im jakieś kosmiczne stopy zwrotów, oni to wpłacali, no i te pieniądze ginęły, tak? Później się okazywało, że, to znaczy ginęły w rzeczywistości, bo wirtualnie one dalej istniały na kontach tych brokerów, tylko nie dało się nic z nimi zrobić. Później się okazało oczywiście w wyniku różnych tam procesów, zawiadomień do prokuratury, okazywało się, że te pieniądze w momencie, jak klient wpłacał, one znikały od razu z rachunku. One były rozdysponowywane pomiędzy założycieli tego pseudobrokera, pomiędzy pośrednika i opiekuna konta, tak? Ale tych pieniędzy jako takich już dawno nie było, tak? One były tylko na wewnętrznym serwerze danego brokera, znaczy pseudobrokera, bo to nie byli brokerzy nawet, tylko pseudobrokera, który tak naprawdę miał uruchomioną u siebie wewnętrznie na serwerze kopię rynku i te pieniądze wirtualne już tylko, bo tych rzeczywistych już dawno nie było, one się tam mieliły i nie dało się ich w żaden sposób oczywiście wypłacić. No i tacy ludzie przychodzili i mieli naprawdę spory z tym problem, bo jeśli wpłaciłeś pieniądze do firmy na Wyspach Man z pośrednictwem firmy, która jest zarejestrowana w Czechach, to sam proces prawny odzyskania takich pieniędzy jest kompletnie nieopłacalny. Te twoje 10 tysięcy dolarów, które tam wpłaciłeś, byś musiał drugi albo trzy razy tyle, albo dwa razy tyle wydać na to, żeby spróbować chociaż te pieniądze odzyskać, a jak pewnie się może domyślić, tych pieniędzy się nie dało odzyskać.
Druga grupa osób, która przychodziła, która zgłaszała się do fundacji jako poszkodowani, to były osoby, które nie nabierały się na te boiler roomy, ale wpłacały do brokerów też tam zarejestrowanych gdzieś na wyspie Mans, którzy broker oferował jakieś tam bonusy i dodatki. I oczywiście jak się wpłaci większą kwotę, ci ludzie wpłacali tam 10 tysięcy złotych lub 50 tysięcy złotych, po czym ten broker przepadał. Albo dawał tracić, bo większość ludzi tak traciła, dawał tracić. I nawet jak zostawały resztki jakieś i ktoś już był totalnie zrezygnowany, zlecał wypłatę, no to się okazywało, że nawet nie może sobie tych 500 zł z 50 tysięcy wypłacić. Takie osoby też zgłaszały się do fundacji.
No dokładnie, takich przykładów, gdzie ludzie tracili na inwestycjach albo pseudoinwestycjach, było naprawdę dużo. No, taki pseudobroker to był naprawdę dobry biznes swojego czasu, bo jak wcześniej wspomnieliśmy o statystykach KNF-u, 70-80% ludzi traci. Więc przyjmujesz te pieniądze, dajesz ludziom coś tam sobie klikać, no i masz 80% prawdopodobieństwa, że oni stracą. Więc jakby to jest twój czysty zysk. Pytanie tylko, czy te pieniądze chcesz zarobić uczciwie, czy nieuczciwie. Tak? Jeśli chcesz zarobić nieuczciwie i jesteś takim, nazwijmy to, lewym brokerem albo pseudobrokerem, to sobie od razu te pieniądze wypłacasz.
Jakub, jaką radę chciałbyś usłyszeć na początku swojej przygody z rynkiem finansowym?
Taką, że ten rynek nie jest taki, jaki mi się wydaje. Na początku swojej drogi, jak jeszcze szedłem na studia finansowe, wydawało mi się właśnie to, co wspomniałem na samym początku, że rynek finansowy to są jakieś wielkie fundusze, to jest jakaś tajemna wiedza, to są jakieś schematy, których możemy się nauczyć, jak działa rynek finansowy, tak, że on jest opisany formułami matematycznymi, tak jak ta metoda wyceny opcji. No a później się okazało, że tak to do końca nie jest, tak, że cały rynek finansowy tak naprawdę chce na nas zarobić i my jesteśmy dla rynku finansowego, jesteśmy chodzącą prowizją.
Czyli rynek nie bierze jeńców.
No nie, bo to jest obieg zamknięty. Jakby te pieniądze na rynku finansowym, jeśli spojrzymy na przykład na giełdę, nikt tam nie dolewa z boku, tam nie przychodzi bank centralny i nie dosypuje pieniędzy z wiadra, tylko wykładamy to na stół, co wykładamy, i tego nie robi się więcej. Tego się może zrobić ewentualnie mniej, jeśli ktoś od stołu odejdzie w dobrym momencie i te pieniądze zabierze, ale nigdy nie będzie tego więcej.
Świat kryptowalut też zebrał niezłe żniwo. To był taki idealny moment dla wszystkich naciągaczy, którzy już no, nie mogli się za bardzo wepchać gdzieś w cudzysłowie z takimi swoimi giełdowymi oszustwami i przeszli ze skamami na krypto.
No kryptowaluty, odróżnienie w pewnym momencie, jak tych projektów kryptowalutowych pojawiało się dziennie 50 czy 100, no to naprawdę było ciężkie pomiędzy rzeczywistym projektem kryptowalutowym a zwykłym oszustwem, tak, czy piramidą finansową, które też były swego czasu bardzo popularne. No więc taki inwestor, który nie interesował się rynkiem albo nie był technicznym, czyli nie potrafił odczytać sobie kodu tych kryptowalut, które często były no ogólnie dostępne, no to dla niego to było bez różnicy, tak, czy on wpłaci na jakąś piramidę, nie chcę podawać tu nazw, bo mi się już nie chce po sądach chodzić, ale to możecie sobie sami znaleźć jakieś piramidy finansowe oparte na kryptowalutach, chociaż jedną powiem, bo właścicielka tego zniknęła i teraz ze wszystkimi pieniędzmi teraz trwają poszukiwania, to był OneCoin, chyba jeden z takich większych skamów, jeden z pierwszych i większych skamów, jeśli chodzi o kryptowalutę. No i właścicielka tego całego projektu zniknęła. No ale jakby wizje, jakie były rozpościerane za tym całym coinem, który tam miał niby zrewolucjonizować wszystkie finanse, no były bardzo piękne. Tak? I wszyscy chcieli w to wierzyć. Jakby to by miał być następny Bitcoin, czy nawet lepszy Bitcoin. No i takie coś, jak uwierzysz, tak, że jakbyś kupił Bitcoina za $2, a teraz Bitcoin będzie po 100 tysięcy dolarów, no to zobacz, jaką masz stopę zwrotu, tak? Kupisz, nie wiem, 1000 tych Bitcoinów po $2 i jesteś ustawiony do końca życia, twoje dzieci są ustawione do końca życia i jeszcze twoje prawnuki są ustawione do końca życia. Więc każdy chciał w to wierzyć, tak? No bo to jest wizja taka, która jeśli się spełni, no to cudownie.
Ale dochodzi do jakiegoś przełomu w Polsce ze względu nie tak dawno, kilka miesięcy temu Urząd Ochrony Konsumenta ukarał osobę, która aktywnie naganiała na różnego rodzaju takie skamy. Czyli wiesz, to też już coś okazuje się, że jednak prawo gdzieś już dogoniło ten internet. A co nie zmienia faktu, że wciąż na rybek, czyli ludzie, którzy bez podstawowej wiedzy, bez fundamentalnej wiedzy, ale z dużą taką dozą chciwości, są w jakiś sposób już chronieni przed tym.
Ja bym nie był aż tak optymistyczny. Oczywiście te zmiany wszystkie są bardzo, bardzo mnie cieszą, jeśli chodzi o tą stronę taką, która we mnie, stronę, która wyrosła w ramach działalności Fundacji Trading Jam, gdzie właśnie widzieliśmy te wszystkie tragedie, które się działy, bo tam naprawdę często zdarzały się tragedie. Ludzie tracili czasami majątek całego życia. Kończyło się to tam kilkoma zawałami, depresją i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby od tej strony, no fajnie, że polskie instytucje się tym zajmują, ale to nie jest jakby clue całej sprawy moim zdaniem, bo moim zdaniem najważniejszym elementem, który byłby pomocny w ukróceniu tych wszystkich oszustw, byłoby właśnie bardzo surowe karanie promotorów, czyli tak zwanych naganiaczy. Jeśli taki promotor czy naganiacz miałby w perspektywie przesiedzenie 5-10 lat w więzieniu, no to by się zastanowił kilka razy, zanim by jakiś tam projekt promował. Oczywiście oni się wszyscy tłumaczą, że nikt nie wiedział, że to jest piramida, no ale dla średnio ogarniętej osoby, która kiedykolwiek stała przy jakimkolwiek biznesie, wie, że nie da się robić na 20, 50, 100% marży, tak? No 20% jeszcze jest jakkolwiek wiarygodne, ale 100% marży na jakichś produktach typu, nie wiem, vouchery na wycieczki, no jest kompletnie absurdalne, tak? Czy była taka słynna piramida też w Polsce, która zajmowała się recyklingiem butelek i teoretycznie sprzedażą później tego granulatu dalej, który został pozyskiwany z tych butelek, no też oferowała jakieś chore stopy zwrotu, chore w sensie duże stopy zwrotu, które w normalnym biznesie no byłyby kompletnie nieosiągalne, więc to jest taki mocny red flag, na który warto patrzeć. No ale jakby ciężko mi uwierzyć, że ktoś patrząc na takie stopy zwrotu powiedział, aha, to jest prawdziwy biznes i warto go promować, warto naganiać ludzi, a z tego całego naganiania jeszcze nam wpada powiedzmy 20-30, czasami 50% wpłat nowych członków. Więc nie dość, że ten biznes płaci jakieś tam wysokie prowizje, to jeszcze wysokie stopy zwrotu, no to jeszcze promotor dostaje olbrzymią część tej wpłaty, co jest, no biznesowo się kompletnie nie spina.
I jeszcze były takie, jeszcze są takie piramidy finansowe oparte na, nie wiem czy wymienię dobrą nazwę, ale to były na pakietach edukacyjnych, na jakichś tam boksach edukacyjnych?
Jakby w piramidzie finansowej nie ma znaczenia, co sprzedajesz. To możesz sprzedawać byle bzdurę, oby to było jakkolwiek zapakowane, coś, co może przypominać produkt albo usługę. No i to jest skonstruowane po to, żeby obchodzić prawo, tak? Bo w Stanach Zjednoczonych oni tam mocno to zaczęli cisnąć. Takie programy, które jakby działają tylko dlatego, że można pozyskiwać nowe osoby, czyli te tak zwany, w Polsce to się chyba nazywa system lawinowy, tak? Czyli pozyskujesz nowych członków i oni muszą pozyskiwać nowych członków i oni muszą pozyskiwać nowych członków, żeby to się tam wszystko spinało. Więc jakby piramidziarze obchodzą to w ten sposób, że tworzą jakieś produkty do tego. Czy to są jakieś vouchery na wycieczki, czy to są jakieś pakiety edukacyjne, czy to są jakieś soki z gumi jagód, czy jakichś innych cudów, tam wyciąg ze ślimaka. To nie ma znaczenia. Liczy się tylko to, żeby jak przyjdzie jakiś urząd właśnie, żeby skontrolować, czy firma prowadzi jakąś rzeczywistą działalność, czy tylko tworzy piramidę, no to oni się wtedy tłumaczą, no, że mają ten wyciąg ze ślimaka i mogą go sprzedawać i na tym robią pieniądze, a później się okazuje, że firma, jeśli w ogóle jest zarejestrowana w Polsce, no to jest tylko jakby oddziałem marketingowym, który tak naprawdę nie prowadzi żadnej działalności operacyjnej, jeśli chodzi o produkcję tego wyciągu ze ślimaka, tylko jakaś spółka, powiedzmy z Dubaju, zajmuje się tym dostarczaniem tego wyciągu ze ślimaka. A w Polsce jest tylko spółka marketingowa, która prowadzi tylko marketing i oni w sumie to nic więcej nie wiedzą o tym całym biznesie. I to są bardzo często właśnie takie schematy, że mamy promotorów, którzy są wynagradzani za to, że ściągną nowe osoby, które będą kupowały ten wyciąg ze ślimaka, czy będą go promowały, tak? I jakby to mamy tą klasyczną piramidę, gdzie wszystko się utrzymuje z wpłat nowych członków, ale w teorii mamy to ukryte za jakimiś tam programami edukacyjnymi czy programami oszczędnościowymi, bo też czasami takie coś funkcjonuje, że tam wpłacamy co miesiąc jakąś kwotę i kupujemy na przykład diament czy złoto. Więc jakby to, że tam jest jakiś produkt, kompletnie nie świadczy o tym, że taka piramida jest uczciwym biznesem.
Była taka głośna sprawa w Stanach. Inwestor Bill Ackman, zarządzający tam Pershing Square. Powstał taki film dokumentalny. On jest chyba dostępny jeszcze na Netflixie. Nie wiem, ja go oglądałem kilka lat temu. Betting on Zero. W sensie tam stawiając na zero, gdzie on przeprowadził całe śledztwo na temat firmy Herbalife, gdzie właśnie pokazywał, że ten system w ogóle nie jest zyskowny i dawał tego shorta. Z drugiej strony pojawił się, jak dobrze pamiętam, Carl Icahn.
Tak.
Który, oni się kłócili w telewizji. To były dobre batalie pod tym względem.
Jeden dobierał shortów, a drugi brał longi w tym samym czasie.
Dokładnie, bo Bill Ackman pokazywał te struktury MLM-owe, które tam są w firmie. Oczywiście Herbalife cały czas go pozywało za to, za ujawnianie takich informacji i tak dalej. No ale to było prawdą. Ludzie naprawdę bankrutowali na tym, a też mieli gwarancję zysku. To było wszystko takie otoczone zdrowym trybem życia. Jakubie, dla kogo jest twoja książka?
Moja książka jest właśnie dla takich ludzi jak ja na początku swojej kariery. Czyli dla tych wszystkich, którzy są trochę zauroczeni rynkiem finansowym i wierzą w to, że rynek finansowy jest czymś więcej niż zwykłą sprzedażą.
Moim Państwa gościem był Jakub Mościcki, inwestor od książki Nie Inwestuj. Bardzo dziękuję Ci, Jakubie, za dyskusję, za debatę. Naszych słuchaczy oczywiście zapraszam do dyskusji w komentarzach, bo no, nie spotkamy się ostatni raz.
Mam nadzieję. I jak macie jakiś, spotkaliście się z jakimś ciekawym sposobem oszustwa na rynku finansowym, to oczywiście zachęcam do tego, żeby podzielić się w komentarzach. Bardzo chętnie się przyjrzymy.
Jakub na swoich social mediach chwali się swoimi pozycjami, swoimi spostrzeżeniami rynkowymi. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie i zapraszamy do następnych podcastów.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
To już koniec podcastu 21% rocznie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oceń, skomentuj, udostępnij znajomym i napisz nam, co myślisz o podcaście. Czego ci zabrakło? Co ciebie interesuje? Jaki temat powinniśmy poruszyć? Pisz na adres podcast@strefainwestorów.pl. Pamiętaj też, że wszystkie opinie zawarte w podcaście mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu ustępu 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu artykułu 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Autorzy podcastu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były rzetelnie sprawdzone. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś jednak wszystko sprawdzić sam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.